Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo Boże, które jest wybrane do rozważania w dzisiejszą niedzielę w naszych kościołach, znajdujemy w Ewangelii Marka w rozdziale 9 od 17 wiersza. Wsłuchajmy się w te słowa. Wtedy odpowiedział mu ktoś z tłumu: Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna. Ma on ducha niemego, a ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim i szarpie. Chłopiec wtedy ślini się, zgrzyta zębami i sztywnieje. Prosiłem twoich uczniów, aby wypędzili tego ducha, ale nie zdołali. On zaś odpowiedział im tymi słowy: o rodzie bez wiary, jak długo przy was będę, jak długo będę was znosił? Przyprowadźcie go do mnie. I przyprowadzili go do niego. A gdy duch zobaczył Jezusa, natychmiast szarpnął chłopcem, rzucił go na ziemię i pokrytego śliną zaczął tarzać w prochu. Jezus zapytał ojca, od jak dawna to się z nim dzieje? Od dzieciństwa, odpowiedział. Często, żeby go zgubić, duch ten wrzucał go nawet do ognia lub w wodę. Ale jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus powiedział mu: co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ojciec chłopca natychmiast wykrzyknął: wierzę, pomóż mojemu niedowiarstwu. Jezus zaś, gdy zobaczył, że zbiega się tłum, skarcił ducha nieczystego: duchu niemy i głuchy, ja ci rozkazuję, wyjdź z niego i nigdy już do niego nie wchodź. Wtedy duch krzyknął, mocno chłopcem szarpnął i wyszedł. Chłopiec był przez chwilę jak martwy. Wielu nawet mówiło, że umarł. Jezus tymczasem ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. Dziękujemy, Panie, Tobie za zwycięstwo. Za zwycięstwo, jakie dajesz nam w swojej śmierci, zmartwychwstaniu. Dziękujemy za to, że przychodzisz do nas, by dać nam wolność, by dać nam nowe życie, by oczyścić z grzechów, z różnego rodzaju więzów, z naszej przeszłości. Dziękujemy, Panie, za to, że moc Twojego Ducha Świętego ma moc objawiać nam taką czy inną sprawę. Dziękujemy też i za to słowo. W pokorze prosimy Ciebie, mów do nas, Panie. Otwieraj nasze uszy, serce na to, co Ty chcesz nam powiedzieć. Dla chwały Twojego Syna. Amen. Drogie siostry i bracia, przeczytany przed chwilą tekst ewangelicznej historii zawiera bardzo wiele różnych wątków. Można tu mówić o bezradności człowieka w obliczu spotykających go różnych doświadczeń. Można mówić tutaj o tym, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. Potencjał zawierają słowa: wierzę, pomóż mojemu niedowiarstwu. Pytanie, czy rzeczywiście w tym tekście właśnie o to chodzi? Czy to jest ta główna myśl? Zastanawiałem się, wierzcie mi, wiele razy, czy jest to dobry czas na to, żeby temat walki duchowej poruszyć. Wątpię też, czy kazanie jest do tego najodpowiedniejsze, bo albo powie się za mało, albo za dużo w tym temacie. Zdecydowanie to jest jeden z najbardziej niewygodnych tematów, o których chce z nami porozmawiać Pan Bóg. Mam wrażenie, że żaden czas nie jest odpowiedni. Pewnie dlatego najczęściej tego tematu nie poruszamy. Ale też zdarza się w naszych domach, nawet w naszych rodzinach, że są takie tematy, o których nie chcemy rozmawiać, do których nie wracamy. Chociaż czasem też i zdarza się, że w którymś momencie musimy usiąść i na spokojnie podjąć taką czy inną trudną sprawę. Sądzę, że nauczanie Jezusa na temat obecności diabła i jego aniołów, zwanych w Biblii demonami, jest jak niespodziewane zdarzenie zakłócające miłą, rodzinną atmosferę. Łatwo zauważyć w Ewangeliach, że gdzie by Jezus się nie pojawił, tam komuś przestaje być miło. Tam się coś zaczyna dziać. Widzimy też, że o walce duchowej Pan Jezus mówił niezwykle często. Ktoś nawet policzył, jeden z biblistów, że mówił o tym więcej niż o samym zbawieniu. Pytanie dlaczego? Trzeba by było dzisiaj, moi drodzy, spróbować szczerze i uczciwie ocenić naszą wiedzę, naszą mądrość na temat strategii wroga, jego celów i zamiarów wobec ciebie i mnie. Może być tak, że więcej wiemy o konflikcie w Syrii czy reżimie Korei Północnej niż o dziejącej się wokół nas, w naszych domach i w naszych umysłach walki duchowej. Gdy Jezus ostrzega nas, że Bogiem tego świata jest diabeł, oznaczać to musi, że ma on odpowiednią strukturę, władzę, zwierzchnictwo, a jego królestwo działa w zorganizowany sposób. Bóg pragnie, abyśmy posiadali właściwą wiedzę o tym, który nieustannie poluje na nasze myśli, na nasze serce, gdyż mając odpowiednie sieci, odpowiednie klucze do naszych myśli, do naszej głowy, do naszego serca, jest w stanie wpływać na to, co myślimy i co robimy. Nie przeszkadza mu przy tym nasza wiara, Kościół czy religia, dopóki one nie prowadzą bezpośrednio do bezkompromisowej Ewangelii, na której musimy budować swoje życie, jeśli chcemy w tym temacie pozostać bezpieczni. Dlatego szatan robi wszystko, by zniekształcić moc Ewangelii, abyśmy jej nie znali i nie budowali na niej swojego życia, abyśmy w kościołach zamiast Ewangelii zajmowali się wszystkim innym. Wiem doskonale, że jest to temat kontrowersyjny. Wiem, że być może stąpam po cienkim lodzie. Te sprawy dla wielu są dziwne i lepiej mówić o czymś innym. Jeśli tak myślisz, chcę ci powiedzieć, że doskonale cię rozumiem. Sam przecież pochodzę z tego kościoła, dodatkowo jeszcze ze Śląska Cieszyńskiego, w którym o tych sprawach zupełnie się nie mówiło. A jeśli już, to tylko po to, żeby ostrzec, by na ten temat w ogóle nie rozmyślać, by się tym nie zajmować. Wystarczy wierzyć w Boga i te sprawy cię zupełnie nie będą dotyczyć. W 2003 roku wziąłem udział w konferencji, gdzie przez tydzień swoim 35-letnim doświadczeniem z dziedziny walki duchowej dzielili się ludzie przeznaczeni do tego przez luterański kościół synodu Missouri. I dopiero tam zrozumiałem i uświadomiłem sobie, w jaki sposób praktyki okultystyczne mojej prababci wpływały na 3 pokolenia mojej rodziny, z konkretnymi wydarzeniami w mojej rodzinie, z konkretnymi problemami, jakie przeszły na życie moich dziadków i na życie moich rodziców. W moim dzieciństwie miały miejsce różne sytuacje, które wynikały z różnych praktyk znanych na Śląsku Cieszyńskim. W 2003 roku na tej konferencji zostałem uzdrowiony z irracjonalnego lęku, strachu, który towarzyszył mi przez całe moje życie. Nasz dom rodzinny został oczyszczony wtedy raz na zawsze z rzeczy, o których niewłaściwym byłoby mówić na kazaniu. Dzielę się dzisiaj z wami być może troszeczkę prywatnymi sprawami, ale jeśli jednej osobie miałoby to w jakiś sposób pomóc, to podejmuję się ryzyka. Jeśli będziesz tą jedną osobą, przyjdź. Bardzo chętnie powiem ci więcej. A wszystkim nam dzisiaj Pan Bóg przypomina i uświadamia, że każdy z nas, wszyscy, jesteśmy na wojnie. Każdego dnia rozgrywa się wojna o twoje zbawienie. O to, jak wierzysz, w co wierzysz, jak praktykujesz swoją wiarę, w jaki sposób ją przeżywasz. Jest to wojna cicha, niewidoczna na pierwszy rzut oka, zasłonięta ignorancją, osobistymi pragnieniami i chęcią władzy nad swoim życiem. Ewangelista Marek, prowadzony Duchem Świętym, daje nam dzisiaj pewien wymowny obraz. I bardzo proszę, spróbujmy to zobaczyć. W 9 rozdziale na początku mamy historię przemienienia Jezusa. Spróbuj to zobaczyć. Wyobraź to sobie. Jezus ukazuje się wybranym swoim uczniom. Ukazuje się im w chwale na tak zwanej górze przemienienia. I tam na tej górze przemienienia, w tej chwale, w tej jasności Pan Jezus rozmawia z Mojżeszem i z Eliaszem. Piotr wtedy jest w takim szoku, że właściwie nie wie, co się dzieje, co ma powiedzieć. proponuje, że rozstawi namioty, że tam już zostaną. On nie chce tego miejsca opuszczać, chce tam zostać. Niestety ta cudowna chwała niebiańska się kończy. Apostołowie dochodzą do siebie i schodzą z tej góry, aby zmierzyć się z dwoma duchowymi problemami opisanymi w 9 rozdziale. Co to takiego? Od 14 wiersza czytamy o faryzeuszach spierających się z tłumem. Oto rzeczywistość religii. Faryzeusze tłumaczyli czekającym na Pana Jezusa, jak to ma być, w co mają wierzyć, w co wierzyli ich ojcowie i czego się mają trzymać za wszelką cenę. Chodzi o pewne ramy religijnego zniewolenia, w którym wszystko to, co się dzieje, dzieje się w sposób ustalony, szablonowy, bez przemyślenia, bez świadomości, tak, aby wszystkim się podobało. Taka rzeczywistość doprowadza Pana Boga do białej gorączki w Starym Testamencie i widzimy to też w Nowym Testamencie, w służbie Pana Jezusa. Jezus przyszedł na świat, aby uwolnić ludzi z religijnego zniewolenia, które nie daje życia, które to życie nie przemienia, które to życie pozostaje w ciemności duchowego zniewolenia. I od wiersza 17 mamy kolejne zniewolenie. Nagle przychodzi ojciec chorego chłopca. Nie interesują go faryzeusze. Nie interesuje go religia, zwyczaje, ani też to, co ludzie powiedzą. Wszystko to w życiu jego syna nic nie dało. Ma chłopca, któremu demony rujnują życie. Nie ma już czasu na pozory. Nie ma już czasu na dyskusje, teorie czy jakieś poglądy. Chodzi o ratowanie jego życia. Trzy elementy. Zobacz to. Jezus ukazujący się w chwale na górze, a na dole dwie rzeczywistości. Dwie strefy ciemności religijnej i demonicznej. Taki obraz Pan Bóg nam maluje, abyśmy widzieli w 9 rozdziale Ewangelii Marka, dlaczego Pan Jezus przyszedł na świat. Apostoł Paweł pisze, cytuję, rozbroić nadziemskie władze i zwierzchności i wystawić je na pokaz i odnieść triumf nad nimi w Twoim i w moim życiu. Daj Boże, by dzisiaj Duch Święty rzucił swoje światło na nasze życie, wskazując, w co tak naprawdę być może jesteśmy uwikłani, czemu warto byłoby się przyjrzeć. Daj Boże, abyśmy uświadomili sobie, że szatan nie jest tylko ideą, jest duchową istotą, inteligentną, która ma swoje cele, ma konkretne narzędzia, ma konkretną strategię, którą realizuje i metody, którymi trafia w samo sedno ludzkiego życia. Znamy słowa apostoła Piotra, przeciwnik wasz diabeł chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Kogo z nas to nie dotyczy? Kto z nas jest od tego wolny? Apostoł Paweł pisze do Koryntian, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. Z kolei dojrzałemu i świadomemu w wierze zborowi w Efezie Paweł pisze, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Bez tej Bożej zbroi nie jesteśmy w stanie się ostać, nie ma szans. Gdyż bój toczymy, pisze Paweł, nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności i ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To są bardzo konkretne, duchowe organizacje zajmujące się życiem człowieka. I Paweł pisze te słowa do chrześcijan, ale pisze je także do Kościoła, który jest głównym celem demonicznych ataków. Dlaczego? Dlatego, że w ramach Kościoła Pan Bóg zwiastuje Boże Słowo, czy przynosi nam to Słowo, sieje ziarno Bożego Słowa, żeby ono wydawało owoc, żeby prowadziło ludzi do wolności, do świadomej wiary, odpowiedzialnej, żywej, odważnej. Dlatego też diabeł sieje swoje ziarno, które nigdzie nie wzrasta tak dobrze, jak w Kościele. Biblia wymienia te ziarna w liście do Rzymian, w liście do Koryntian, w liście do Galacjan. Nieczystość seksualna, wrogość, spór, zazdrość, gniew, obmawianie, konflikty, osądzanie, rywalizacja, kłamstwa, podziały. Przez wiele wieków te ziarna doprowadzały niejeden zbór do rozłamu, i do upadku, po to, aby Ewangelia nie była najważniejsza, po to, aby w Kościele nie zaczynało się i nie kończyło się na Ewangelii i na Panu Jezusie, aby Kościół taki czy inny jak najdalej odsuwał rzeczy najbardziej istotne, a zajmował się rzeczami nieistotnymi, nierozstrzygalnymi, aby tracił czas na kłótnie czy na wewnętrzne podziały. Czy wiesz, że już niektóre kościoły luterańskie w świecie organizują szkolenia i konferencje, dostarczając księżom, katechetom, pracownikom szkółek niedzielnych, liderom młodzieżowym i świeckim pracownikom kościoła rzetelne i solidne materiały dotyczące walki duchowej, abyśmy potrafili rozróżniać, abyśmy potrafili widzieć, aby dostarczyć konkretne przemyślenia i duszpasterskie zastosowania z dziedziny walki duchowej. Czym my się karmimy? Czego my się uczymy? I co my potrafimy widzieć obok siebie? Czy nie jest tak, że zamiast tego karmimy się wszystkim, co dostarcza nam dzisiaj świat? Wybaczcie, że po raz kolejny zwrócę uwagę na to, co oglądają nasze dzieci i nasza młodzież. Serca naszych dzieci, naszej młodzieży, nawet tych małych dzieci, ale także i dorosłych, zasypywane są dzisiaj toksycznymi ziarnami, które wydadzą swój plon. Może nie dzisiaj, może nie jutro, ale wydadzą swój plon. I może nasze dzieci, może nasze wnuki będą miały dobrą pracę, piękny dom, dobry samochód. Ale właśnie to, co dzisiaj oglądają, czego dzisiaj kosztują, co dzisiaj sprawdzają, wyda swój owoc. I w najlepszym razie tylko sprowadzą znieczulicę wiary, ukrytą pod płaszczykiem płytkiej religijności. Stamtąd już bliska droga do horoskopów tylko dla zabawy, przesądów, fascynacji pornografią, filmami grozy, bzdurnymi ideologiami, liberalizmem wiary, w której wyznacznikiem prawdy jestem ja sam. Przecież dzisiejsze domy chrześcijańskie na ogół nie różnią się zbyt wiele od tych niechrześcijańskich, bo budujemy swoje wartości na rzeczach sprzecznych z Bożym Słowem. Nie dlatego, że nie chcemy, ale dlatego, że tak słabo znamy Boże Słowo. Bóg mówi, lud mój ginie w księdze proroka Ozeasza, gdyż brak mu poznania. A Jezus? Są dwie sytuacje, w których Pan Jezus bardzo dosadnie sprzeciwia się apostołom. Pierwsza sytuacja to jest, kiedy Piotr namawia go do tego, by Pan Jezus nie szedł na krzyż. Druga sytuacja jest dzisiaj, w tym fragmencie, w którym okazuje się, że apostołowie nie radzą sobie w temacie walki duchowej. Pan Jezus mówi, o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami, dokąd będę was nosił, przywiedźcie go do mnie. Warto byśmy dzisiaj także i te słowa odnieśli do siebie. Na ile w nas jest świadomość i na ile my dysponujemy dzisiaj narzędziami, które tutaj się znajdują w Bożym Słowie, ku temu, aby w tej dziedzinie zwyciężać. Chrystus mówi te słowa w kontekście dziejącej się wokół mnie, wokół ciebie, walki duchowej, o te niby nieszkodliwe rzeczy, które są w naszym zasięgu. Mamy zatem, podsumowując, dwie możliwości. Albo spać spokojnie w przekonaniu, że to bzdury. Albo zadać sobie pytanie, dlaczego Pan Jezus prowadzi swoją służbę w taki, a nie inny sposób? Dlaczego tak wiele mówi na temat dzisiaj omawiany? Dlaczego biblijne karty tyle uwagi i tyle słów poświęcają temu zagadnieniu? Czy aby na pewno nasza współczesność niweluje duchowe prawa, które od tysięcy lat rządzą światem? Czy aby na pewno takie czy inne sytuacje w mojej rodzinie, takie czy inne obciążenia wynikają tylko z przypadku? A może jest za tym coś więcej? Czy na pewno jesteśmy duchowo wolni i oczyszczeni od demonicznych więzów, strachu, uprzedzeń, obojętności, grzechów pokoleniowych, czyli tego, co kiedyś nasi przodkowie z rodziny czynili, na co się decydowali, o czym być może nie wiemy dzisiaj? Apostoł Paweł napisał do Rzymian słowa, które niech będą modlitwą dla nas dzisiaj. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niech będzie z wami. Amen.